Jeśli słuchacie nas Państwo przed majówką, to mamy idealne i bardzo świeże lektury, które mogą umilić długi weekend.
A jeżeli słuchacie nas Państwo w innym momencie, to wybrane przez nas książki są uniwersalne i powinny się dobrze czytać także w innych okolicznościach.
Natomiast musimy się do czegoś przyznać, choć nagrywamy tuż przed majówką, to wybrane przez nas książki nie są za bardzo wakacyjne. Jedna to dystopia, jedna utopia, a jedna bez grama fikcji, za to opisuje przerażającą rzeczywistość tu i teraz. Wszystkie za to są świeżynkami, które dopiero co ukazały się na rynku.
Zatem dziś omówimy naprawdę wstrząsający reportaż, po którym kupno nowego smartfonu, nie mówiąc już o samochodzie elektrycznym, można przypłacić potężnymi wyrzutami sumienia.
Zobaczymy, co chce nam przekazać o przyszłości świata pod rządami sztucznej inteligencji jeden z najważniejszych filozofów technologii.
A na deser coś trochę lżejszego kalibru. Po raz pierwszy w naszym cyklu sięgniemy po powieść i to nie powieść science fiction, jak już to raczej powieść socjo-tech fiction, ale z takim bardzo aktualnym twistem.
W książkowym odcinku Tech Story, czyli w bibliotece, witają
Joanna Sosnowska, redaktorka gospodarcza Gazety Wyborczej
oraz Sylwia Czubkowska.
Tech Story. Sylwia Czubkowska. Joanna Sosnowska. O ludziach i technologiach. Tech Story.
Zanim jednak zanurzymy się w ten literacki świat, mamy kilka tradycyjnych słów podziękowania za to, że jesteście z nami, za wasze komentarze, za zaczepki w mediach społecznościowych. Za każdym razem jest nam naprawdę bardzo miło i prosimy o więcej. To nam daje i zastrzyku energii, i kopa do dalszej pracy, i dzięki temu mamy siłę tyle książek czytać, co czasami wcale nie jest takie lekkie. Dziękujemy też za ocenianie naszego podcastu, bo dzięki tym wszystkim aktywnościom możemy rosnąć, przebijać się przez algorytmy platform podcastowych. O algorytmach oczywiście dzisiaj jeszcze będzie.
Będzie, ale w pierwszej kolejności porozmawiajmy o książce, którą naprawdę długo zapamiętam. Jest to Krwawy kobalt, o tym jak krew Kongijczyków zasila naszą codzienność, napisany przez Siddhartha Kara, profesora na Uniwersytecie Nottingham w tłumaczeniu Hanny Pustuła-Lewickiej. Książkę tę wydało na naszym rynku wydawnictwo WAB.
Ja też ją bardzo na długo zapamiętam, bo ta książka, którą trudno się czyta, nie dlatego, że jest jakimś trudnym językiem napisana, po prostu jest taka orająca. I wskazuje na problem, który jest niewygodny, od którego najchętniej byśmy odwrócili oczy. Ten problem jest taki, jak trochę taki ropijący wrzód, o którym nie chcemy pamiętać. Zasłaniamy go sobie świecącymi po złotą plasterkami. Ukrywamy go skrzętnie przed wszystkimi.
Tak, to naprawdę książka jest wstrząsająca. To jest jedna z najbardziej wstrząsających książek, które ostatnio czytałam. No i żeby zarysować w ogóle, o czym mówimy. Kobalt jest niezbędny do produkcji akumulatorów w elektronice, czyli konkretnie do produkcji baterii jonowo-litowych, które znajdują się w każdym smartfonie, smartwatchu, elektrycznym, samochodzie itd. O tym wiemy, ale nie wiemy o tym, jak on jest wydobywany. A nie wiemy, bo nas to albo nie interesuje, bo odwracamy oczy, bo wierzymy w zapewnienia big techów, że każdy element ich łańcucha dostaw jest etyczny. No a Kara zrzuca tę zasłonę i pokazuje, jaka jest brudna i brutalna prawda za wydobyciem tego pierwiastka.
Faktycznie, w tej książce nic nas nie pogłaszcza po główce. Autor pokazuje, jak wydobycie kobaltu, po pierwsze, dewastuje środowisko, po drugie, jak górnicy pracują w iście średniowiecznych wręcz warunkach i po trzecie, pokazuje też taką polityczną, polityczno-finansową otoczkę tego całego biznesu, której ofiarą są na każdym kroku ludzie. Oprócz tego reportażu o kobalcie napisał ten autor także trylogię na temat współczesnego niewolnictwa. To jest ewidentnie obszar jego specjalizacji i ten wątek wielokrotnie się w tej książce też powraca.
Ale to nie jest tak, że Kara skupia się wyłącznie na tym swoim koniku, wręcz przeciwnie, on pokazuje, jakie zależności rządzą światem, który korzysta z kobaltu, kto ustala w nim zasady gry, no i kto na nim zyskuje. I na początek garść faktów. Największe zasoby kobaltu znajdują się w Demokratycznej Republice Konga w Afryce. Największe, bo to w tym państwie jest aż niemal połowa, 49% złóż tego pierwiastka, a kobalt jest naprawdę bardzo pożądany. Wszyscy najwięksi gracze technologiczni, od Apple'a, przez Google'a, przez Microsoft, Samsunga, Dell'a, Huawei, po cały niemal rynek samochodowy na czele z General Motors czy też BMW jest zasilany kobaltem i na bateriach dzięki niemu tworzonych zarabia wręcz po prostu niewyobrażalne pieniądze. W 2016 roku Amnesty International razem z Afterwatch opublikowały raport, który wiązał firmy takie jak Apple i Samsung z najgorszymi praktykami wokół kobaltu. Wtedy branża technologiczna obiecała poprawę, audyty, kontrole, pilnowanie pośredników, żeby przestać chociaż choćby pośrednio łamać prawa człowieka, no tylko, że łatwo znać podstawowe fakty, a i tak nie mieć świadomości tej pełnej skali horroru i ohydy, jaka towarzyszy temu przemysłowi.
Ten horror i ohyda to cytaty, jakie Kara przywołuje za jądrem ciemności Josepha Konrada, bo takich właśnie określeń Konrad używał w XIX wieku, gdy pisał o krwawym wyzysku skolonizowanego przez Królestwo Belgii, a konkretnie króla Leopolda II, Konga. I te określenia niestety wciąż są adekwatne do tego, co świat dzisiaj dalej robi w dzisiejszej Demokratycznej Republice Konga.
Tak, no Kara przywołuje Konrada, który przywołuje historię tego wspomnianego przez ciebie króla Leopolda II, dlatego, że ten król w Kongu urządził po prostu ludobójstwo. Nie wiadomo dokładnie, ile osób wymordował lub doprowadził do śmierci, ale szacuje się, że no, bagatela pomiędzy 6 a 10 milionów ludzi. Tym, których nie zamordował, urządził piekło na ziemi, bo w Kongu urządzano na przykład zawody w strzelaniu do ludzi. Za nieposłuszeństwo karano odcięciem dłoni, zatem po prostu tysiące osób były pozbawione kończyn. Kongo przez wiele lat było jego prywatną własnością, więc...
Bo to jest bardzo ważne, że to właśnie to nie była taka klasyczna kolonia,
tak.
To był po prostu
jego
dominium,
jego skrawek, tak.
Lenno, mhm. Nie wiem jak to nazwać. No, ziemia, którą sobie nawet nie kupił, tylko po prostu podbił
tak,
i przejął.
Tak, więc jego prywatna własność, no i prowadził tam sobie rabunkową eksploatację kauczuku, kości słoniowej, oleju palmowego, diamentów, uranu i tutaj proszę pamiętać, król Leopold II panował w drugiej połowie XIX wieku, nie tak dawno temu.
No więc w książce mamy naprawdę szczegółowo opisaną drogę Konga od tego kolonialnego kraju, który przechodził takie chwilowe, demokratyczne przebudzenie w 1960 roku, dokładnie, tylko w tym jednym roku, tylko po to, żeby bardzo szybko wpaść w objęcia dyktatora. Tam jest też opisany taki wątek zimnowojenny, tak? Czyli starcia Stanów Zjednoczonych ze Związkiem Radzieckim wokół Konga. No i oczywiście po pojawieniu się dyktatora, to 30 lat ciężkich rządów w Kongo i przejęcie raz jeszcze całych tych złóż mineralnych, wszystkich tych dóbr naturalnych, które Kongo opływa, no to wszystko w ręce dyktatora tak naprawdę trafiło i kilku tam korporacji, głównie zachodnich, które sobie urządziły takie neokolonialistyczne żniwa na tym państwie. I nawet upadek dyktatury nie oznaczał tak naprawdę poprawy sytuacji w tym państwie, bo razem z upadkiem dyktatora upadło też państwowe przedsiębiorstwo górnicze Rzeka Min, które zapewniało mieszkania i stałe pensje swoim górnikom. W efekcie pozostawiono setki tysięcy ludzi bezrobotnych, całe rodziny bez źródeł utrzymania. I te masy ludzi, szukając jakiejś formy przetrwania, zaczęły tak nieformalnie, na własną rękę, rzemieślniczo, bez jakichkolwiek norm, bez jakiegokolwiek przygotowania, wydobywać złoża mineralne.
Bardzo ważnym słowem, które powiedziałaś, jest słowo rzemieślniczo.
No tak, ono się regularnie pojawia w tej książce.
Tak, ono się regularnie pojawia, ale być może nie w tym kontekście, który państwu teraz przychodzi do głowy, to nie chodzi o to, że rzemieślnicze górnictwo jest jak rzemieślnicze piwo, albo jak rzemieślnicze czekoladki, bynajmniej. Nie chodzi o coś kraftowego, unikalnego, takiego nieprodukowanego masowo, tylko o górnictwo, którego nie ma już w tych krajach zaawansowanych, czy tylko takie, które jest dokonywane za pomocą motyk, za pomocą prostych narzędzi, bez przepisów BHP, no i przede wszystkim z wykorzystaniem pracy dzieci.
A to wszystko się dzieje dlatego, że od lat 90., kiedy świat elektroniki zaczął się coraz bardziej rozpędzać, zaczęło się zapotrzebowanie na kobalt. To jest bardzo ciekawe w ogóle, bo kiedyś ten minerał był głównie wykorzystywany, no tak jak kojarzy się pewnie państwu kobalt z kolorem niebieskim, jako barwnik, tak, chociażby w przetworzeniu porcelany. A ostatnich kilkudziesięciu latach zauważono, odkryto, że po prostu jest niezbędnym elementem do tworzenia wspomnianych baterii jonowolitowych i jonowolitowo-kobaltowych. A że w Kongo są te największe złoża, i jest to kraj łatwy do spenetrowania dla firm, które z tego minerału korzystają, to dzisiaj 75% światowych zasobów kobaltu wydobywanych jest właśnie w Kongo. Cały świat technologiczny stał się zależny od tego państwa. Tylko ta zależność nie wygląda w ten sposób, że Kongo, Demokratyczna Republika Kongo, może tu jakieś warunki narzucać. Nie. Po prostu to big techy trzymają to państwo w szachu, tak? Big techy, firmy pośredniczące. Prawdę mówiąc, no kolejny objaw neokolonializmu.
Ja tutaj zacytuję, co pisze Kara. I to jest cytat. Wraz z każdą nową technologią wywołującą popyt na kolejny minerał, pojawiła się nowa fala poszukiwaczy skarbów. Sami Kongijczycy jeszcze ani razu nie wzbogacili się na monetyzacji swoich zasobów mineralnych. Nieodmiennie są sprowadzani do roli niewolniczej siły roboczej. I to się oczywiście przewija na kartach, ale Kara dalej po prostu krok po kroku odkrywa skalę wyzysku tego kraju, niszczenia jego środowiska, wymuszenia na ludziach niemal niewolniczej pracy, no i wreszcie licznych mordów wywołanych chciwością.
Tak, bo taka choć ekstensywna polityka rzeczywiście doprowadziła do katastrofy humanitarnej, środowiskowej w Kongu, to najbardziej chyba wstrząsające jest to, że my nie chcemy o niej wiedzieć, bo wszyscy jesteśmy umoczeni w ten system. I czytanie tej książki jest naprawdę jak przecinanie takiego tego wspomnianego wrzodu. To tam boli, cuchnie i wcale nie jest lepiej na koniec.
Naprawdę robi się niedobrze i człowiek chce zamknąć tę książkę, ją odłożyć, gdzieś schować pod poduszką, jak czyta się o historii zawalonego tunelu, w którym zginęły 63 osoby. I wydobywane są z nich zwłoki nastoletniego chłopca. No a wszystko po to, żeby człowiek mógł sobie po 2 latach, czy też częściej, wymienić smartfon na nowego flagowca.
A najgorsze jest to, że nic nie wskazuje na to, że zapotrzebowanie na kobalt mogłoby się zmniejszać, wręcz przeciwnie. Dzisiaj akumulator pojazdu elektrycznego zawiera tak do 10 kg rafinowanego kobaltu, czyli ponad 1000 razy więcej niż bateria smartfona. A że rozwój elektryków jest ogromny, to najprawdopodobniej jeszcze bardziej będzie napędzać popyt na ten minerał i szacuje się, że do 2050 roku będzie jego zużycie o 500% większe niż w 2018.
No dobrze, to jak zarysowałyśmy fabułę, to jakie widzisz plusy krwawego kobaltu?
Na pewno to, że Kara miesza bardzo ciekawie elementy analityczne i reporterskie. I to, że jemu samemu udało się dostać naprawdę głęboko na te tereny bogate w kobalt, on tam kilkukrotnie jeździł, docierał do bardzo interesujących rozmówców, żywych ludzi, którzy po prostu funkcjonują w tym świecie.
Mimo tego, że nie było łatwo przecież
tak, no bo
dostać
tam milicja,
się,
która to wszystko...
Zdobyć zaufanie tych ludzi, tych rozmówców.
No właśnie te takie bojówki milicyjne, korupcja wszędzie, no po prostu jest też tam bardzo niebezpiecznie. No ale dzięki temu, że on tam rzeczywiście wielokrotnie jeździł, to zdobył świadectwa ludzi tam żyjących, pracujących, umierających z powodu pogoni za tym minerałem. I to jest bardzo cenne świadectwo. Ale bardzo cenne jest też to, że właśnie ten element analityczny, że Kara zbadał te obszary górnicze kontrolowane przez milicję, śledził łańcuchy dostaw kobaltu, zaczynając od nielegalnych szybów, gdzie minerał właśnie wydobywają bardzo często dzieci, poprzez toksyczność wyrobiska, siatki pośredników, aż do technologicznych gigantów, którzy po prostu zbierają majątek, oferując tam konsumentom coraz bardziej doskonałe sprzęty.
Kolejną siłą tej książki jest to, że Kara, były bankier inwestycyjny, analizuje całą układankę kolejnych podmiotów, które czerpią zyski z tego masowego wyzysku. I w wielkim skrócie ta sieć wygląda tak. Na samym dnie są robotnicy, właśnie w ogromnej mierze dzieci, nastolatki, bo są, brutalnie mówiąc, drobne i mogą zejść głębiej w tych wąskich tunelach, które są kopane gdzie popadnie, poza wyznaczonymi przez rząd regionami. Pracują w tak dramatycznych warunkach naprawdę dziesiątki tysięcy nieletnich. Dalej są pośrednicy. Niektórzy z nich to byli górnicy, którzy na tyle się dorobili, że na przykład kupili motocykl albo pick-upa, czyli taką ciężarówkę, i stać ich teraz na łapówki, no i pozwolenia, które są niezbędne do przejścia przez punkty kontrolne. Kolejny etap to są handlarze, którzy sprzedają wydobyty na dziko kobalt zakładom przemysłowym, gdzie ten dziko wydobyty kobalt mieszany jest z tym wydobywanym oficjalnie. No i na każdym etapie są oczywiście łapówki, jest trochę chińskich wpływów, jest milicja, która odwraca oczy. No i w efekcie nie ma się co oszukiwać, nie ma czegoś takiego jak czyste łańcuchy dostaw kobaltu z Konga.
No tak, i na koniec jest jeszcze wokół tego całego kobaltu geopolityczna przepychanka, bo konflikt Stanów Zjednoczonych z Chinami ma wpływ także na utrzymanie tego krwawego biznesu. Z tego, co pisze Kara, na 19 wielkich kompleksów wydobywczych miedzi i kobaltu, bo również Kongo, Demokratyczna Republika Kongo jest bardzo bogata w miedź, 15 jest w rękach wielkich firm chińskich. Łącznie Chiny i te przedsiębiorstwa odpowiadają za 3/4 światowej produkcji rafinowanego, czyli odpowiednio przetworzonego kobaltu. Więc bardzo wyraźnie widać, że Chiny się mocno włączyły w tę całą przepychankę kobaltową, ale to nie jest tak, że one grają, chociaż o gram lepiej niż te zachodnie firmy, które od lat nie urządzają sobie żniwa na Kongo. Nie, no chińskie firmy też uchylają się od płacenia podatków, udają firmy prywatne, dzięki temu, a są przecież subsydiowane przez rząd w Pekinie, a dzięki temu, że udają firmy prywatne, to są tam trochę lepiej traktowane przez Demokratyczną Republikę Konga. Co więcej, bez mrugnięcia okiem skupują rudy wydobywane przez dzieci i dzięki temu wszystkiemu coraz bardziej umacniają swoją pozycję w Kongu, a to pomaga im w globalnej układance, choćby poprzez opanowywanie rynku pojazdów elektrycznych.
Tylko, że to oczywiście nie jest książka o geopolityce.
I bardzo dobrze.
Tak.
Bardzo
tak,
dobrze. Bo tych książek o geopolityce...
Można czytać, ale nie tylko. Więc to nie jest książka wyłącznie o geopolityce. Tam wcale nie są najważniejsze układy sił, starcia mocarstw. To jest książka o ludziach. Ludziach, których życia poświęcamy w imię wielkiej technologicznej rewolucji. I chyba najbardziej uderzające są słowa jednej z bohaterek, która po długiej rozmowie z Karą smutno podsumowuje, to jest cytat. Ludzie codziennie umierają przez kobalt, opisanie tego niczego nie zmieni.
Wiesz, i mogłybyśmy dalej rozmawiać o tej książce, bo ona zasługuje na takie rozmowy. Ona w ogóle, mam nadzieję, że się jakimś takim echem trochę zacznie też odbijać na naszym rynku. Bo ona naprawdę jest bardzo wartościowa, bo wyciąga, tak wytrąca nas ze strefy komfortu.
I ja wiem, że to jest ciężka, trudna lektura i po przeczytaniu jej no, nie będzie Państwu lepiej, ja tego nie mogę obiecać, ale do wszystkich tych już wymienionych plusów dołożę jeden, czyta się ekspresowo, naprawdę.
Tak, no bo właśnie jak mówimy ciężka, to nie mamy na myśli trudności w czytaniu, tematycznie jest trudna, tak?
Emocje, które się pojawiają podczas czytania są trudne.
Jako reportaż jest świetnie napisana. Mhm. Naprawdę dwa dni, jak człowiek przysiądzie, to leci. I dlatego właściwie można polecić wszystkim. Czy interesują was bardziej technologie, czy kwestie środowiskowe, czy po prostu wolicie czytać reportaże jako reportaże, czy interesuje was współczesność świata, czy może historia Afryki na czele z Kongo. Dla każdego będzie tu bardzo dużo interesujących aspektów.
Ja bym tutaj szczególnie jedną grupę wyróżniła i wymieniła, bo bardzo bym polecała tę książkę nastolatkom, bo to jest...
Jako uzupełnienie jądra ciemności.
Tak, oczywiście, że tak. Bo to jest naprawdę jedna z tych lektur, która może zostawić mocny ślad w czytelniku na długie lata.
No dobra. To w prostej, krwawej rzeczywistości przeskakujemy teraz do utopii.
Do utopii. Nasza druga książka jest dużo lżejsza, choć też... Nie, jakoś super lżejsza.
Znaczy nie jest to czytadełko.
Nie. Tytuł Deep Utopia, Life and Meaning in a Solved World, napisana przez Nicka Bostroma, czyli jednego z najważniejszych filozofów technologii, ogólnie filozofów naszych czasów. Dopiero co odbyła się jej globalna premiera, więc książka dostępna jest po angielsku, jeszcze nie ma polskiego wydania.
Bostrom, który jest szefem Future of Humanity Institute na Uniwersytecie w Oxfordzie, jest naprawdę bardzo rozpoznawalnym filozofem. Mogą go Państwo kojarzyć z książki Superinteligencja, Scenariusze, Strategie, Zagrożenia. To jest taka już klasyczna książka będąca namysłem nad rozwojem AI i już wielokrotnie, już nawet nie próbowałam szukać w ilu odcinkach, ona pewnie 5-6 co najmniej, ją Państwu polecałyśmy i wciąż też polecamy.
Natomiast przypominam sobie doskonale, że w którymś z poprzednich odcinków biblioteki naszej, chyba w tym, w którym omawiałyśmy książkę Magaskilla, co jesteśmy winni przyszłości, ty zarzucałaś filozofom, że powinni się zająć sensem życia, więc oto wszechświat wysłuchał twoich próśb i mamy tutaj Deep Utopię, w której Bostrom zajmuje się dokładnie tym, zastanawia się, jakie może być nasze życie w momencie, kiedy sztuczna inteligencja już wszystko rozwiąże i usunie nam z drogi wszystkie przeszkody.
No widzisz, proście, a będzie wam dane. Szczególnie jak prosicie w tekstoriach. No ale co ciekawe, Bostrom, który zasłynął jako teoretyk rozważający zagrożenia związane z AI, w tej książce bardziej zajmuje się tymi, można powiedzieć, takimi pozytywnymi elementami czy utopijnymi elementami. I zanim się Państwo zniechęcicie, to nie jest tak, że to jest kolejna taka filozoficzna, nudna rozkmina. Bostrom jest doświadczonym wykładowcą, umie w storytelling, zna siłę metafor i nie boi się ich używać. I w tej książce też jest ich sporo i dlatego one tak pozwalają naprawdę przybliżyć tą tematykę.
Choćby taka metafora jak ta o Kukani, to jest kraina pieczonych gołąbków. To jest ta kraina obfitości ze średniowiecznej legendy.
Na pewno się Asia tobie bardzo podobała.
Tak, ja już tłumaczę dlaczego. Tylko najpierw powiem, jak wyglądała ta kraina. Skoro to jest obfitość i to średniowieczna, no to pola odgradzane są od siebie kiełbasami. Domy są zbudowane z mięs, trwa wieczna niedziela, czy też wieczne święto. 3 razy w tygodniu z nieba spada deszcz gorących kiszek, a rzeki są pełne wina. W roku są 4 Wielkanoce, Wigilie, Świętego Jana, Winobrania, Boże Narodzenia itd. Już wyobrażają sobie Państwo. Pieniądze leżą na ulicach, więc naprawdę to jest marzenie każdego średniowiecznego wieśniaka i koszmar każdego dzisiejszego wegetarianina, może z wyjątkiem tego wina. W każdym razie...
Albo jedzenie, albo picie.
W każdym razie Bostrom przywołuje tę krainę, mówiąc, że zasadniczo to dzisiaj już w niej żyjemy. Jakby się tak namyśleć na nie. No bo lodówki mamy pełne jedzenia. A przynajmniej my w tym rozwiniętym
tak, w
zachodzie.
Zachodnim. Tak, 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 tak.
Lodówki mamy pełne jedzenia. Każdą zachciankę może zrealizować kurier z dostawą. Mamy wieczną wiosnę, bo mamy klimatyzowane pomieszczenia. Choroby, no, może wciąż nas trawią, ale znajdujemy na nie lekarstwa i to w miarę szybko. Wciąż nie potrafimy wyleczyć śmierci, ale żyjemy bez porównania dłużej, szczęśliwiej i zdrowiej niż ten wspomniany średniowieczny chłop.
I rzeczywiście powiem ci, że jak zaczęłam się tak zastanawiać, to ta metafora jest naprawdę bardzo dobra w stosunku do współczesnego zachodniego świata. No właśnie, bo nawet nie bez powodu mówimy o problemach pierwszego świata, które są daleko odsunięte od tych problemów entialnych, czyli takich no związanych po prostu z przeżyciem.
To jest może nie związane z przeżyciem, ale Boson przypomina też, że w Kukani to jest częściowo świat postawiony na głowie, bo na przykład można było zobaczyć, co zakonnica ma pod habitem. No i tutaj wskazuje, że jeżeli ktoś dzisiaj też ma takie potrzeby, to są
to
takie
spoko,
strony,
nie ma problemu.
Są takie strony, gdzie też można sprawdzić.
Tak, no zobacz, te wszystkie takie właśnie potrzeby cielesne mamy właściwie zrealizowane. Wręcz przeciwnie, że z czym dzisiaj zaczynamy walczyć, to z nadmiarem tych realizacji tych potrzeb cielesnych, o czym też mamy przecież cały odcinek ten dotyczący walki z pandemią otyłości. Więc bardzo jest to ciekawa metafora. Tylko, że mimo tego, że można powiedzieć, że ten raj został, wiesz, już jest zrealizowany, jest z nami, to jednak nasze życie nie jest rajskie, nie? Wciąż chodzimy do pracy. Owszem, już 5 razy w tygodniu, a nie, nie wiem, 7 czy 6 razy. Wciąż właśnie mamy przeróżne problemy i Bostrom stawia po prostu pytanie, po co nam to? Po co nam chociażby praca dzisiaj, tak? Po co nam takie te wyzwania bardziej też egzystencjonalne? Czy nie dałoby się z nimi też rozprawić za pomocą technologii? I czy w momencie, gdy sztuczna inteligencja tak bardzo zoptymalizuje nasze życia, w tym pracę, no to czy będziemy w stanie wciąż realizować siebie jako ludzie? Znaczy w sensie, czy to będzie osiągnięcie jakiejś szczęśliwości?
Tak, kim będzie człowiek, kiedy zniknie potrzeba realizowania się w pracy? Co będzie robił? Czy się nie zanudzi na śmierć? Więc Bostrom kilka razy zarysowuje takie różne scenariusze dla różnych warunków brzegowych. Na przykład dla świata, w którym technologia jest tak rozwinięta, to jest przeważnie się pojawia ten warunek, że wyręcza człowieka we wszystkim. Albo dla świata, w którym technologia jest już bardzo zaawansowana, a dodatkowo ludzkość uporządkowała swoje, nazwijmy to, polityczne wyzwania, typu konflikty, wojny, spory. Czyli no naprawdę rozmawiamy tutaj o bardzo książkowej wręcz utopii. Tylko, że o ile w tej poprzedniej książce Superinteligencji on się skupiał na tym, co może pójść nie tak w rozwoju AI, no to w tej właśnie skupia się na tym, co może wyjść dobrego. I stawia pytania, co będzie nadawało wartość oraz sens ludzkiemu życiu, jeżeli, no tak jak mówiłyśmy, nie, zniknie praca, której obecnie poświęcamy co najmniej 30% życia.
Ale nie tylko praca. Przecież człowiek spełnia się w różnych aspektach konsumpcyjnym, ucząc się nowych rzeczy, działając na rzecz innych ludzi i tak dalej, i tak dalej. Więc Bostrom wskazuje, że nawet te sposoby wyrażania siebie zmienią się w przyszłości poprzez AI i technologię. Bo dziś, żeby poznać jakiś fragment wiedzy, trzeba studiować dane zagadnienie, poświęcić czas, poświęcić wysiłek, a w przyszłości wszystko jedno, czy chodzi o poznanie matematyki, czy nie wiem, tam naukę hiszpańskiego, nie? Najprawdopodobniej będzie wystarczało kliknięcie pobierz i wiedza nam się automatycznie zaktualizuje o wybrany aspekt. Być może, jeżeli się spełnią, nie wiem, pomysły Ilona Maska, to tam wprost do mózgu, jakimś neuralinkiem.
Ale ja bym też powiedziała, że bardzo ważne w tej książce jest to, że Bostrom nie pisze tej książki z poziomu takiego autorytetu. On nie mówi, ja jestem tutaj ważnym, mądrym filozofem, teraz was będę oświecał, jak zmieni się istota człowieczeństwa w zderzeniu z rozwojem technologicznym. Tylko ta książka to jest zestaw wykładów, w których Bostrom sam, przeprowadzając ten proces myślowy, stara się odpowiedzieć na pytania, które sam stawia.
Dyskutuje też tak trochę sam ze sobą, tak?
Tak, tak.
No to jest ciekawe.
To nie jest tak, że on ma jakąś ustaloną tezę i teraz będzie ją udowadniał, tylko po prostu rozważa jakiś problem z różnych stron.
Ty mnie popraw, bo ty jesteś absolwentką filozofii, to sokratejska metoda poznawania wiedzy i siebie, nie? No tak, i ona jest cały czas bardzo praktykowana i w efekcie też cała konstrukcja tej książki jest specyficzna, może być ciekawa, może dla niektórych być też trochę odrzucające, bo to są wykłady opublikowane mniej lub bardziej, tak? Ale jedno, co jest najważniejsze, to jest to, że jest w tej książce próba zdefiniowania tego, w czym maszyny nam nie dorównają w przyszłości. I Bostrom stawia tezę, że będzie to wszystko, co jest związane z sentymentem i emocjami. Pisze wręcz, że obrazek narysowany kredkami przez dziecko będzie zawsze bliski sercu rodzica. Ten rodzaj pracy może być trudniejszy do zautomatyzowania niż praca neurochirurga.
No i to powiedziawszy, dla kogo jest ta książka?
No nie jest to książka pokroju superinteligencji, która była dosyć przystępna i którą można było polecać wszystkim, którzy chcą naprawdę pogłębić swoją wiedzę o sztucznej inteligencji. Nowa książka Bostroma jest raczej dla fascynatów. Jeżeli bardzo uważnie słuchacie tej historii i naprawdę bardzo chcecie pogłębiać wiedzę, to tak.
Tak, ale wiesz co, ja mam dla niej takich naprawdę wymarzonych czytelników. Bardzo bym chciała, żeby Deep Utopię przeczytał, nie zastanawiając się długo, Sam Altman, Sundar Pichai, Mark Zuckerberg i naprawdę zarząd każdej firmy technologicznej, która dzisiaj pracuje nad AI.
Ja myślę, że oni czytają. Tylko pytanie, czy biorą
uważnie
do siebie.
Mhm.
No bo rzeczywiście w tytule tej książki jest utopia i różne światy opisywane przez Bostroma są utopijne. Ale to poszukiwanie sensu życia w świecie, w którym wszystko, co robimy, jest gorsze niż to, co zrobi maszyna, wcale nie jest takie bardzo utopijne. I o tym de facto jest nasza kolejna książka. Taka troszkę na deser.
Tak, na deser. Już właściwie z samego tytułu może się wydawać słodka, bo tytuł to Domek z piernika. Książkę napisała Jennifer Egan i jest to książka w przykładzie Anny Gralak od wydawnictwa Znak Literanowa. No ale słodko jest tylko z nazwy, no bo z utopii przeskakujemy do dystopii. Książka Egan to pierwsza powieść, po jaką sięgnęłyśmy w naszym cyklu o książkach, ale zdecydowałyśmy się o niej opowiedzieć, bo chociaż to fikcja, a my jednak obie preferujemy literaturę faktu, to jednak niezwykle bliska temu, nad czym tak często w kontekście technologii się zastanawiamy, czyli nad granicami jej wpływu na nasze życie, nad zmianami, jakie wywołuje w społeczeństwach, w naszej psychice, w emocjach.
No dobra, to tak w dużym skrócie fabuła tej książki przebiega w ten sposób. Mamy Bixa Batona, to jest geniusz, taki technoprorok, twórca pierwszych mediów społecznościowych. No i Bix wymyśla produkt do odzyskiwania skrawków pamięci, które można odtąd oglądać jak filmy. No bo przecież kto by nie chciał ożywić własnych wspomnień, zwykle zniekształconych przez czas i emocje? Kto by nie chciał tak w zbliżeniu spojrzeć wstecz, przeżyć jeszcze raz te najlepsze momenty lub dogrzebać się szczegółów wypartych przez czas z różnych ważnych wydarzeń, które nas dotyczyły.
I właśnie taka nowinka w świecie Domu z piernika jest dostępna dla chętnych, którzy oczywiście zapłacą, no i no, zrzekną się troszeczkę prywatności, a w zamian jest też dostęp do cudzych wspomnień, które służą do tego usługi Poznaj swoją podświadomość. Kostka mandali albo skóra przy skórze, które pozwalają zachować i eksportować własne wspomnienia, a nawet dzielić się nimi z innymi.
No więc użytkownicy, którzy zgodzili się przesłać mandali, bo tak się nazywa firma Bixba, dostęp do swoich mózgów, do swojej pamięci, uzyskują też dostęp do zanonimizowanej zawartości pamięci każdego innego użytkownika, żywego czy martwego. I jak to może działać? Zastanawiasz się na przykład nad tożsamością pięknej nieznajomej? Proszę bardzo, sięgasz, masz. Nie? Makabryczną prawdą o jakimś morderstwie? Nie ma problemu. Los dawno utraconego przyjaciela? Też można do tego się dokopać. Wystarczy uruchomić dopasowanie twarzy w takiej kolejnej usłudze opisywanej w tej książce, Collective Consciousness, po polsku Poznaj swoją podświadomość i voilà. Szybko okazuje się jednak, że ludzie nie mogą się oprzeć tej pokusie. To nie jest tak, że to jest tylko do chętnych. To się staje po prostu powszechnym zjawiskiem, bo jak pisze Egan, ten kolektyw świadomości jest jak grawitacja. Prawie nikt nie jest jej w stanie po prostu powstrzymać. No, skądś to znamy, nie?
No, tym bardziej, że nawet nazwy tych produktów, one sugerują takie szlachetne, wręcz mocno uduchowione aspiracje, no bo przecież im więcej będziemy wiedzieć o sobie nawzajem, tym lepiej będziemy się rozumieć. Nieprawdaż? Znów znikną uprzedzenia, dyskryminacje, nienawiść. No i takie idee przyświecały czarnoskóremu Bixowi, który jako jeden z prekursorów internetowych biznesów w latach 90. wyobrażał go sobie jako nową sferę metafizyczną, gdzie, i to jest cytat, czarni byliby wyzwoleni od nienawiści, która ich zamykała i utrudniała im życie w fizycznym świecie.
I to jest tak jak w bajkach. Nie każda magia ma swoją cenę, tak i tutaj technologia też ma swój konkretny koszt. Po prostu zanika wśród ludzi autentyzm. Słodkie ciastka, którymi kusiła Jasia i Małgosię Baba Jaga, tutaj zastępuje pokusa wpływania na pamięć, nie tylko swoją, ale i otoczenia. Niby bohaterowie wiedzą, że to jest niebezpieczne, ale i tak dają się dalej karmić i mamić.
I tutaj na tym etapie chyba już nie jest wielkim zaskoczeniem, że chociaż to jest opowieść fikcyjna, no to tak naprawdę jest o nas, tu i teraz. O nas skuszonych socjalami, scrollowaniem, budowaniem naszych społecznościowych wizerunków, marek osobistych, zasięgów. Ułudy wpływowości. Algorytmy nas karmią tymi ciastkami i zamykają nas w klatkach, z których chociaż już widać ten rozżarzony piec, do którego zaraz nas załaduje Baba Jaga, to jednak no, tak się rozstyliśmy, że coraz ciężej się wydostać.
No ale wiesz, to co mi się podoba w tej książce Egan, to że nie ma w niej takiej zbanalizowanej dydaktyki. Bo my widzimy, wiesz, te powiązania, ale to nie jest tak, że ktoś nam je tam musi szuflować, nie? I tak mówić o, a tak w ogóle to jest o nas, nie? I są owszem nawiązania do Black Mirror. One są takie dosyć uderzające, nawet wydawca ta książkę promuje, ale technologia nie jest w tej książce pokazywana w czysto opresyjny sposób. Owszem, są bohaterowie, a ich mnogość tych bohaterów jest w ogóle dosyć ważna, o czym za chwilę, którzy próbują pewnego rodzaju oporu przeciwko tej zbiorowej podświadomości. Chyba najciekawszą jest taka postać Mirandy Klein, to jest naukowczyni, która opracowywała zasady nauk społecznych, algorytmów, które zostały wykorzystane przez Bixa, a która sprzeciwia się takiemu ich użyciu. I wiesz, jak czytałam, to sobie już tam dorabiałam oczywiście teorię, na kim ona mogłaby nie być wzorowana, ale to nie jest jakieś bezpośrednie przeniesienie konkretnie postaci, bo autorka nie buduje takiej klasycznej dychotomii. Zły tech, totalitarny, zimny system kontra pragnące wolności romantyczne jednostki.
Tak, no bo prawdziwym tematem tej książki nie są gadżety, tylko jest pamięć. Jeden z bohaterek przeżywa wspomnienie swojego ojca, który w latach 60. błądził po lesie Sekwoi pod wpływem narkotyków, kiedy miała 6 lat i tęskniła za jego powrotem. Inny bohater, próbując odzyskać autentyczność, zaczyna rozwijać w sobie taki nawyk niespodziewanego krzyczenia w publicznych miejscach, po to, żeby ludzi wybić ze strefy komfortu i by dzięki temu mieć wgląd w takie nieprzemyślane, prawdziwe, autentyczne ludzkie reakcje. Jest też była szpiegini z przyszłości, która martwi się, że jej myśli nie są już jej własne.
Tak, bo tutaj rzeczywiście się przewijają losy naprawdę bardzo wielu bohaterów i są też używane takie różne narracje, jakimi te losy są opowiadane. Czasami w taki trochę pourywany sposób, jakby były wyjęte faktycznie trochę z mediów społecznościowych, ale znowu bez banalnego stylizowania, czy też tam przepisywania tego czy innego serwisu. Wręcz przeciwnie, Egan, która jak już kreśli dyzotopijną, alternatywną wizję świata, to postanowiła też wykreować takie trochę inne formy językowe, takie własne sposoby społecznościowych narracji. Ale ja się przyznam, że część z nich jest dla mnie, znaczy była dla mnie taka dosyć sztywna, męcząca i tak naprawdę taka trochę gadżeciarska. I chyba to był najsłabszy element tej książki.
Natomiast jest jeszcze jedna rzecz. Domek z piernika podobno ma sporo nawiązań do poprzedniej książki Egan, czyli Zanim dopadnie nas czas, za którą zresztą ta autorka dostała w 2011 roku Pulitzera. Tylko ja się tutaj przyznam, ja nie czytałam tamtej
książki. Ja też nie.
Więc, ale to nie jest tak, że Domek to kontynuacja tamtej powieści, więc jeżeli państwo tak jak my tamtej nie czytali, to swobodnie Domek można czytać w oderwaniu. Ale jak zwykle trzeba tutaj zadać pytanie, dla kogo jest ta książka?
Ja myślę, że naprawdę w dużej mierze dla naszych słuchaczy. Dla ludzi, których naprawdę absorbuje to, jakie zmiany w nas zachodzą poprzez technologię. Tak by trochę się pozastanawiać, pogrzebać w sobie, zastanowić się, jak reagujemy, jakie mamy nadzieje, jakie mamy obawy związane z tymi naszymi tu i teraz domkami z piernika, ale równocześnie jest to też taka książka trochę, by odpocząć od tego, co my wam regularnie w tych historiach serwujemy. No, czyli taki potężny dawek wiedzy.
Tak, wiedzy, faktów, liczb, nazwisk, ja wiem, o co chodzi. I ta książka tam może, ona może nie jest jakaś super lekka i bardzo przyjemna lektura, ale jednak na majówkę będzie idealna.
I z tymi rekomendacjami was zostawiamy. Oczywiście zachęcamy wciąż, żebyście słuchali tych historii, również naszych archiwalnych odcinków, które można znaleźć na wszystkich największych platformach podcastowych oraz w aplikacji Tok FM.
Naszą wydawczynią jest Katarzyna Michałowska, której bardzo dziękujemy.
Piszcie do nas opiniami, uwagami. Jak czytaliście te książki, to podzielcie się swoimi refleksjami. Może macie jakieś inne do polecenia, które warto by było, żebyśmy przeczytały i omówiły. Jak zawsze oczywiście w opisie tego odcinka umieścimy linki do wspomnianych książek. Zaczepiajcie nas też w mediach społecznościowych, nawet jeżeli to są domki z piernika.
Tak, oczywiście, nawet w naszych domkach z piernika. Ja tylko może przypomnę, że na Instagramie można nas znaleźć pod nazwą tekstoria_podcast, no ale można też do nas pisać na naszego maila tekstoria@tok.fm.
Dziękujemy.
Do usłyszenia.
Tekstoria. Sylwia Czubkowska. Joanna Sosnowska. O ludziach i technologiach. Tech Storie.